Chwała Bogu, kochani. Chciałbym się podzielić z wami taką praktyczną lekcją ze Słowa Bożego, ale niezwykle istotną, ponieważ mającą bardzo duży wpływ na nasze serca, na nasze zbory i na Kościół. Praktyczna lekcja. Tak myślę, w zasadzie to jestem przekonany o tym, że taka prawdziwa pobożność, ona musi przejawiać się w praktyce. Ona musi nabierać takiego wymiaru praktycznego. Wczoraj Marek też o tym mówił wieczorem. Wczoraj rano bardzo uważnie słucham tego wszystkiego, co tutaj jest mówione. Wczoraj jeden brat rano dzielił się nauką Bożą do dzieci, skierowaną do dzieci, o wdzięczności. Bo to była nauka Boża, prawda? I zaczął: chcę wam udzielić praktycznej porady. I ja też dzisiaj chciałbym tak zacząć. To będzie praktyczna porada ze słowa. I też wsłuchuję się w modlitwy, które tu wznosimy. Wczoraj taka modlitwa padła z ust brata. Panie, naucz nas praktykować braterstwo. To, co będę mówił, wydaje mi się, że właśnie jest w tym temacie. Jest lekcja z tego tematu. Praktykowanie braterstwa. Ale już, żeby nie przedłużać, pójdźmy do słowa. Księga Jozuego, 22 rozdział. Historia jest taka, że Rubenici, Gedetyci oraz połowa plemienia Manasesa zdecydowali, że osiedlą się po zachodniej stronie Jordanu, ponieważ tam były ziemie, które im odpowiadały, byli pasterzami. Mojżesz powiedział do nich: ok, ale musicie pójść ze swoimi braćmi i pomóc im podbić ziemię, którą Pan Bóg im daje, i wtedy możecie dopiero wrócić. I to jest właśnie ten moment, kiedy oni wracają. Od 9 wersetu będę czytał. Od 8 nawet. I powiedział do nich: wracajcie z wielkimi bogactwami do waszych namiotów, z bardzo licznymi stadami, ze srebrem, złotem, miedzią i żelazem oraz z wielką liczbą szat. Podzielcie się ze swymi braćmi łupem po waszych wrogach. Wtedy synowie Rubena i synowie Gada oraz połowa pokolenia Manasesa zawrócili i opuścili synów Izraela w Szilo, które leży w ziemi Kanaan, aby pójść do ziemi Gilead, do ziemi swojej własności, którą dziedzicznie otrzymali zgodnie ze słowem Pana za pośrednictwem Mojżesza. I gdy przybyli w okolice Jordanu, położone w ziemi Kanaan, synowie Rubena i synowie Gada oraz połowa pokolenia Manasesa zbudowali tam ołtarz nad Jordanem, ołtarz wielki i okazały. I synowie Izraela usłyszeli, że mówiono: oto synowie Rubena, synowie Gada i synowie pokolenia Manasesa zbudowali ołtarz naprzeciw ziemi Kanaan w okolicy Jordanu, gdzie przeszli synowie Izraela. Gdy więc synowie Izraela o tym usłyszeli, zebrało się całe zgromadzenie synów Izraela w Szilo, aby wyruszyć przeciw nim na wojnę. I synowie Izraela wysłali do synów Rubena, synów Gada i połowy pokolenia Manasesa do ziemi Gilead Pinehasa, syna kapłana Eleazara, a z nim 10 naczelników, po jednym z każdego rodu, ze wszystkich pokoleń Izraela. Każdy naczelnik był głową rodu swoich ojców wśród tysięcy Izraela. Ci przyszli do synów Rubena, synów Gada i połowy pokolenia Manasesa do ziemi Gilead i powiedzieli do nich: tak mówi całe zgromadzenie Pana, cóż to za przestępstwo, którego się dopuściliście wobec Boga Izraela, że odwróciliście się dziś od Pana, budując sobie ołtarz, aby zbuntować się dziś przeciw Panu. Czy mało nam nieprawości popełnionej w Peor, z której nie jesteśmy oczyszczeni po dziś dzień, a za którą na zgromadzenie Pana spadła plaga? Czy wy dziś odwróciliście się, żeby nie pójść za Panem, A ponieważ buntujecie się dziś przeciw Panu, jutro On rozgniewa się na całe zgromadzenie Izraela. A jeśli ziemia waszej posiadłości jest nieczysta, przeprowadźcie się do ziemi dziedzictwa Pana, w której znajduje się przybytek Pana i weźcie sobie posiadłość pośród nas. Tylko nie buntujcie się przeciw Panu, ani nie buntujcie się przeciwko nam, budując sobie ołtarz poza ołtarzem Pana naszego Boga. Czy to nie Akan, syn Zeracha, dopuścił się przestępstwa przy rzeczach przeklętych i czy gniew nie spadł na całe zgromadzenie Izraela i nie tylko on umarł za swoją nieprawość? Wtedy synowie Rubena, synowie Gada i połowa pokolenia Manasesa odpowiedzieli naczelnikom nad tysiącami Izraela. Pan Bóg bogów, Pan Bóg bogów, On wie. I Izrael też niech się dowie. Jeśli stało się to przez bunt albo przestępstwo przeciw Panu, niech nas dziś nie oszczędzi. Jeśli zbudowaliśmy sobie ołtarz, aby się odwrócić od Pana i aby składać na nim całopalenia i ofiary pokarmowe lub pojednawcze, to niech Pan to rozezna. Czy nie zrobiliśmy tak raczej z obawy przed tym, że w przyszłości nasi synowie powiedzą waszym synom, cóż wy macie wspólnego z Panem Bogiem Izraela? Oto Pan ustawił Jordan granicą między nami a wami. Synowie Rubena i synowie Gada, nie macie działu w Panu. W ten sposób wasi synowie odwrócą naszych synów od bojaźni Pana. Dlatego powiedzieliśmy, uczyńmy tak i zbudujmy sobie ołtarz, nie do całopaleń ani do innych ofiar, lecz aby był świadkiem między nami a wami i między naszymi pokoleniami po nas i abyśmy służyli Panu przed Jego obliczem w naszych całopaleniach, ofiarach pokarmowych, ofiarach pojednawczych, aby w przyszłości wasi synowie nie powiedzieli naszym synom, nie macie udziału w Panu. Powiedzieliśmy więc, gdy w przyszłości tak powiedzą nam albo naszemu potomstwu, wtedy odpowiemy, patrzcie na podobieństwo ołtarza Pana, który wznieśli nasi ojcowie, nie dla całopaleń ani dla innych ofiar, ale żeby był świadkiem między nami a wami. Nie daj Boże, żebyśmy mieli buntować się przeciw Panu i odwrócić się dziś od Pana, budując ołtarz do całopaleń, ofiar pokarmowych i innych ofiar poza ołtarzem Pana naszego Boga, który znajduje się przed Jego przybytkiem. A gdy kapłan Pinechas, naczelnicy zgromadzenia i przełożeni nad tysiącami Izraela, którzy z nimi byli, usłyszeli słowa, które mówili synowie Rubena, synowie Gada i synowie Manasesa, uznali je za słuszne. I Pinechas, syn kapłana Eleazara, powiedział do synów Rubena, synów Gada i synów Manasesa, dzisiaj przekonaliśmy się, że Pan jest pośród nas, bo nie dopuściliście się tego przestępstwa przeciw Panu i wyzwoliliście synów Izraela z ręki Pana. Wtedy Pinechas, syn kapłana Eleazara oraz naczelnicy powrócili do synów Rubena, od synów Rubena i od synów Gada z ziemi Gilead do ziemi Kanaan, do synów Izraela i zdali im sprawę. I spodobało się to synom Izraela. Synowie Izraela błogosławili Boga i nie mówili więcej o wyruszeniu przeciw nim na wojnę, by zniszczyć ziemię, w której mieszkali synowie Rubena i synowie Gada. Długi fragment. Kochani, Pan Bóg wyświadczył nam tak wielką łaskę, że możemy dożywać Kościoła, że możemy dożywać cudowności Kościoła. Połączył nasze serca relacjami. Tutaj w Ustroniu możemy się spotykać w Toruniu. Spotykamy się też między tymi dwoma wydarzeniami. Tęsknimy do siebie. Spotykamy się może nie tak często, jak należałoby, ale dlatego, że jesteśmy rozproszeni w wielu miejscach po całej Polsce. Doświadczamy miłości, która przewyższa poznanie. To jest cud Boży, drodzy. Miłość, która przewyższa poznanie. Prawdziwej miłości, troski, tęsknoty. Zabiegamy o siebie. Jesteśmy zainteresowani, co u nas słychać. Chcemy się dowiedzieć, chcemy wiedzieć, co u brata, co u siostry. To jest zdrowe, to jest cudowne, to jest objawem miłości prawdziwej. Czytamy wiele fragmentów w Nowym Testamencie, w listach Pawła, jak Paweł był, bardzo chciał wiedzieć, co u braci. Albo sam szedł, albo posyłał. W liście do Tesaloniczan nawet pisze, nie mogłem wytrzymać. Posłałem Tymoteusza, żeby się dowiedzieć, co u was. No i efektem tego wszystkiego jest to, że informacje krążą. Krążą w formie elektronicznej, w formie przekazu ustnego. Niestety często zdarzają się pośród nas takie sytuacje, jak czytamy w tej historii, tylko troszkę z innym zakończeniem. Docierają do nas informacje, które powodują oburzenie, powodują jakąś może złość, może osąd, może jakieś zdanie, urazę. Są to często informacje nie do końca sprawdzone, nieraz wyolbrzymione, źle zinterpretowane, na pewno bardzo subiektywne, a nawet zdarza się, że nieprawdziwe. Drodzy bracia i siostry, chcę się z wami dzielić tą lekcją, bo ważne jest, żebyśmy należycie ją odrobili. Bóg nas jej chce nauczyć i robi to zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym. Jeżeli dociera do ciebie informacja negatywna, która powoduje wzburzenie twojego serca, złe myśli, to zanim pozwolisz swojemu sercu wyruszyć na wojnę przeciwko braciom, zanim innych zachęcisz do tej wojny, zanim zaczniesz budować już sojusz przeciwko tym odstępcom, proszę cię, pojedź, weź dzień urlopu, siądź w samochód, pojedź, porozmawiaj, zapytaj. Dlaczego? Po co? Z czego to wynika? Czy to prawda? Przynajmniej zadzwoń. I powiem wam, zróbmy to, pilnujmy tego. Nie tylko ze względu na dobro tych, których być może oskarżasz i osądzasz niesłusznie, ale głównie ze względu na swoje dobro. Na swoje dobro. Jeszcze bardziej ze względu na swoje dobro. Doświadczyłem obydwu stron. Byłem częstokroć tym, który na te wojny wyruszał. Byłem tym, przeciwko któremu wyprawy wojenne wyruszały. Dlatego wiem, drodzy, że serce zatrute osądem, serce zatrute powierzchowną opinią, złością, urazą, nie dożywa społeczności z Bogiem. Osobą najbardziej poszkodowaną jesteś ty. Jeżeli nie odrobisz tej lekcji, jeżeli się tego nie nauczysz, można sobie tego zaoszczędzić. Inna sprawa, podobna. Jest taki fragment w Dziejach Apostolskich, który mówi o pewnej dobrej zasadzie. I powiecie, że słowa te nie są wypowiadane przez człowieka Bożego. Nie, ale dzięki tej zasadzie człowiek Boży uratował życie. Paweł, apostoł, zostaje aresztowany. Żydzi chcą go zabić. Chcą koniecznie go zabić. Robią wszystko, co możliwe, żeby go zgładzić. Z powodu nawet chęci uratowania go, Rzymianie go aresztują i siedzi w więzieniu za króla Feliksa, potem następuje Festus i po wielo chyba letnim okresie pobycie w więzieniu przyjeżdża król Agryppa i król Festus mówi mu o tym Pawle. Zdaje mu relację, co to za człowiek, dlaczego siedzi w tym więzieniu i mówi tak. Gdy byłem w Jerozolimie, arcykapłani i starsi żydowscy wnieśli przeciw niemu skargę, żądając dla niego wyroku skazującego. Odpowiedziałem im: Rzymianie nie mają zwyczaju skazywania kogokolwiek na śmierć, zanim oskarżony nie stanie wobec oskarżycieli i nie będzie miał możliwości bronienia się przed zarzutami. Rzymianie nie mają takiego zwyczaju, drodzy, a chrześcijanie mają. Ile wyroków skazujących, drodzy, zapada zaocznie między nami? Ile razy musiałem płakać przed Bogiem i przepraszać? Ile razy znowu spotykam się z człowiekiem pierwszy raz w życiu i widzę, że zostałem już dawno skazany, ale nie miałem okazji nigdy się wytłumaczyć. Jak to jest, drodzy? Przyjeżdża, przeważnie jest to tak, że mamy ze sobą relacje, przyjeżdża brat, którego lubimy, z którym się przyjaźnimy, z którym się rozumiemy. Ten brat nam opowiada, co się stało. Częstokroć ten brat jeszcze jest stroną, co zupełnie jest, nawet świat wie, że taka relacja jest mało warta. Opowiada nam o kimś, o jakimś zdarzeniu, o jakimś fakcie. I tak jak Olek się wczoraj dzielił, czy przedwczoraj, nie pamiętam, o tej wyskakującej reklamie, która ci się narzuca i jest łatwa. I to właśnie ci się narzuca pierwsza myśl. Już wiesz, jak to było. Już wiesz, kto jest winny. Już osądziłeś. Tutaj nie ma mowy, drodzy, o żadnej obiektywności. Wydałeś sprawiedliwy wyrok. Skazałeś kogoś zaocznie. To jest bardzo złe, drodzy. To tak jakby sędzia wydał wyrok, wysłuchując tylko prokuratora. Jeżeli już musisz sobie wyrobić zdanie na ten temat, jeżeli już musisz zająć stanowisko, zadaj sobie trud. Porozmawiaj z kilkoma osobami. Z jednej strony, z drugiej, a już na pewno z oskarżonym. Chrońmy nasze serca, drodzy. Chrońmy nasze serca. To jest zasada Boża. Dlaczego Karol się dzielił tym w niedzielę? Dlaczego mamy cztery Ewangelie? Czy to nie jest lekcją dla nas? Wielką lekcją? Cztery Ewangelie. Te doniosłe wydarzenia, które przemieniają życie, Pan Bóg dopilnował, żeby relacjonowało nam czterech ludzi. Ale my po relacji jednej osoby uważamy, że jesteśmy kompetentni i mamy komplet informacji, żeby kogoś oskarżyć, kogoś skazać, kogoś skreślić. Ci ludzie w tym Izraelu przed chwilą razem walczyli. Przed chwilą razem walczyli, ramię w ramię. Tak szybko chcieli wyruszyć na wojnę. Czy my tak nie robimy, drodzy? Czy tutaj akurat mądrość Boża przez tą historię przebija? Czy oni nie byli warci tego? Czy nie zasłużyli sobie, żeby dać im szansę wytłumaczyć się? Czy twój brat, z którym wojnę niejedną toczyłeś, z którym razem ramię w ramię szliśmy, nie zasługuje na to, żeby dać mu szansę, żeby się wytłumaczył? Czy wiecie, wracając do tych Ewangelii, czy wiecie, ile cudownych rzeczy by nas ominęło, gdybyśmy stwierdzili, że tylko Marek ma rację? Te wszystkie cudowne historie, które Pan Jezus opowiada w Ewangelii Jana, siedząc przy stole, ich nigdzie nie ma więcej. O krzewie winnym, o myciu nóg. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament uczy nas, żeby każda sprawa opierała się na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. W księdze 5 Mojżeszowej, 19 rozdziale, czytamy takie słowa, to jest nakaz. 19 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej od 15 wersetu. Jeden świadek nie może powstać przeciwko człowiekowi w jakiejkolwiek nieprawości lub w jakimkolwiek grzechu, ze wszystkich grzechów. Jeśli ktoś popełni, jakie ktoś popełni, na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków oparte będzie każde słowo. Jeśli fałszywy świadek powstanie przeciwko komuś, by oskarżać go o przestępstwo, wtedy obaj mężczyźni, którzy mają spór, staną przed Panem i przed kapłanami i sędziami, którzy będą sprawować w tym czasie urząd, i sędziowie dokładnie zbadają sprawę. A w 17 rozdziale czytamy od 2 wersetu: jeśli znajdzie się pośród was w jakimkolwiek z twoich miast, które daje ci Pan, twój Bóg, mężczyzna czy kobieta, którzy dopuszczą się zła w oczach Pana, twego Boga, przekraczając Jego przymierze i idąc będą służyć innym Bogom i oddawać pokłon im lub słońcu, księżycowi albo całemu zastępowi niebios, czego nie nakazałem, i zostanie ci o tym doniesione, a ty wysłuchasz tego, zbadasz to dokładnie i okaże się, że to prawda. Okaże się to prawdą i rzeczą pewną, że popełniono taką obrzydliwość w Izraelu. I tak dalej. Zbadasz to dokładnie. Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza, w tym fragmencie, w którym... To są słowa Chrystusa, w tym fragmencie, w którym mówi, że jeżeli brat twój zgrzeszy, pójdziesz, napomniesz go, a jeżeli nie usłucha, to weźmiesz brata drugiego. I tą wypowiedź właśnie zakańcza tym nakazem. Na zeznaniu dwóch lub trzech świadków niech się opiera każda sprawa. Paweł też, wydaje się, bardzo skrupulatnie tej zasady przestrzegał, pisząc list do zboru, pisze: przyjadę i na zeznaniu dwóch albo trzech świadków będzie się opierała każda sprawa. Kochani, ta lekcja jest o tyle ważna, że żyjemy dzisiaj w czasach coraz bardziej kształtowania opinii i sądów bardzo szybkich, bardzo powierzchownych, w oparciu o powierzchowne, subiektywne, zmanipulowane informacje, których nikt nie sprawdza. Nikt nie sprawdza, nikt sobie nie zadaje trudu, żeby sprawdzić, tylko wyrabiamy sobie opinie w oparciu o subiektywne interpretacje faktów. I to wchodzi w nasze serca. Tak jesteśmy, ulegamy temu w mediach społecznościowych, na forach, co się pisze o braciach, co on powiedział, co on zrobił. Nikt tego nie sprawdza. Postawmy temu tamę w naszych sercach. Jakiś czas temu spotkaliśmy się z braćmi w Toruniu, żeby porozmawiać na temat ważnych spraw. W dwa tygodnie od tego spotkania słyszałem niestworzone rzeczy na ten temat. Co tam było mówione, przez kogo? Musiałem mówić: bracie, ale ja tam byłem. Nic takiego nie, nikt tak nie mówił, nic takiego nie padło. To jest, nie wiem skąd to się wzięło. Uważajmy, drodzy. Dlatego kończąc już, jak usłyszycie taką informację, że w zborze w Ciechanowie, w zborze w Płocku, w Połczynie, w Wodzisławiu, w Wejherowie, w Gdańsku, gdziekolwiek, że bracia budują jakiś ołtarz, w cudzysłowie, to zanim pozwolicie swojemu sercu wyruszyć na wojnę, Zadzwońcie. Zapytajcie. Przyjedźcie. Dotknijcie. Powiem wam, że ze swojego doświadczenia, że większość wojen była spowodowana właśnie tym. Ileż to razy musiałem pokutować przed Bogiem i przed bratem, mówiąc: bracie, myślałem, że było inaczej. Wybacz mi. Wybacz mi, że minęło tyle czasu. I teraz dopiero dowiaduję się, że z twojego punktu widzenia ta sprawa wygląda zupełnie inaczej niż myślałem. Na koniec powiem wam, że ta droga, o której tutaj dzisiaj wam mówię, jest dobra. Jest lepsza. Natomiast jest droga jeszcze doskonalsza, do której wzywa nas nasz Pan. Ta droga to stan, w którym dowiadujesz się, sprawdzasz i nie wyruszasz na wojnę, mimo że brat okazuje się winny. Nie wyruszasz na wojnę w swoim sercu. Bo jakaż zasługa nie gniewać się na niewinnych? Jakaż to poprzeczka, drodzy, nie gniewać się na tych, którzy nic złego nie zrobili. Idźmy wyżej. Na koniec powiem wam taką historię, którą wyczytałem niedawno. Czytałem taką książkę, pewnie ją znacie, o plemieniu Indian, którzy się nawrócili. Plemię Indian, jedno z najbardziej krwiożerczych, morderczych plemion w Ameryce Południowej, i oni, już nie chcę, bo nie o tym historia, nawrócili się do Chrystusa, i później jeden z tych starszych, który stał się gorliwym uczniem Pana, opowiada, dlaczego, skąd się wzięło, że oni zabijali siebie, że gdyby nie poznali Chrystusa, to prawdopodobnie te plemię w ogóle by nie przetrwało, bo ich liczba drastycznie malała, bo zabijali siebie. Wioska wioskę napadała i mordowała. Otóż historia jest bardzo ciekawa i pouczająca. Ten starszy opowiada, że mieli te wioski, w których mieszkali, były rozproszone po dżungli, oddalone dosyć znacznie od siebie, i mieli taki zwyczaj kultywowany, pilnowano tego zwyczaju, żeby często, raz na jakiś czas, te wszystkie wioski się zjeżdżały, spotykały w jednym miejscu po to, żeby rozmawiać, wyjaśniać, po to, żeby wymieniać się informacjami, żeby zawierać małżeństwa. I trafił się jeden przywódca, czy tam wódz, nie wiem jak go tam nazwać, leniwy, i zaprzestał tego zwyczaju. Raz czy drugi nie zwołał tego zgromadzenia. No i co się stało? Każda z tych wniosek uznała, że to tylko oni nie zostali zaproszeni. W ślad za tym zaczęli w swoich sercach rozmyślać, tworzyć historię, dlaczego to właśnie ich nie zaproszono. Co ta reszta ma przeciwko nim? Idąc dalej, jak już utworzyli sobie listę, co oni mogą mieć przeciwko nim, to stwierdzili, że tamci nie zaprosili ich i pewnie chcą ich zabić. A idąc jeszcze dalej, stwierdzili, że lepiej wyprzedzić ten atak i samemu ich zaatakować. To taka historia, ale prawdziwa, która pokazuje też, kochani, że ja doświadczam tego bardzo często i w swoim sercu muszę powiedzieć stop, i w swojej rodzinie, że my, dysponując strzępkiem informacji, resztę już sobie dotworzymy. Jak to tam było? I dlaczego? I po co? I kto co myśli, jakie ma motywacje w sercu? Weźmy to sobie do serca. Amen.
Dodam dwa zdania do tego, co powiedział Paweł, bo myślę, że wątek jest bardzo ważny. Jedno zdanie to jest takie, że kiedy już nawet okoliczności sprawią, że wybieramy się zbadać sprawę, do czego nas Paweł zachęcał, chciałbym, żebyśmy strzegli serca w takich sytuacjach, bo często jest tak, że jako ławnicy w sprawie, czy sędziowie w sprawie, jedziemy na to miejsce, ale już mamy gotowy wyrok. Jedziemy sprawdzić, ale w sercu mamy już decyzję, obraz, ogląd tej sytuacji, kto jest winien, po czyjej stronie jest wina. Nie mamy wolnego serca w tej kwestii. Te serce nasze często już wydało wyrok z różnych powodów, a to dlatego, że to jest nasz przyjaciel, więc jego stronę trzymamy, że ten jest miły brat, a ten jest taki krostopaty, to już nie za bardzo. Bodek nie jest moim typem ulubionego brata. Jest taki kanciaty. Przepraszam cię, Bodek, że podaję ciebie za przykład, ale wiem, że się nie obrazisz. Ktoś może by się obraził. To tym więcej muszę dołożyć starań, żeby mieć właściwe serce przy osądzaniu Bodka. Tym więcej muszę pilnować swojego serca, żeby nie skrzywdzić go, nie podjąć złej decyzji. I w drugą stronę też tak działa, żeby zbyt łagodnie potraktować mojego przyjaciela. I jeszcze jedna myśl taka, która tutaj mi się nasunęła, żebyśmy też o tym pamiętali, bo kiedy czytamy w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale o tym napominaniu, że kiedy tam zgrzeszy twój brat, idź napomnij go, a potem kiedy nie usłucha, weź dwóch i potem i tak dalej, na świadectwie dwóch lub trzech niechaj opiera się sprawa. Ta procedura nie służy, bo tak kiedyś czytaliśmy w zborze u nas Ewangelię Mateusza i zobaczyliśmy, że to nie jest procedura do wykluczenia, bo ten 15 wiersz kończy się tak. Pozyskałeś brata swego, a jeśli by usłuchał, pozyskałeś. To jest procedura do tego, żeby pozyskać brata. Pamiętajmy o tym. Amen.